To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Nigdy żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, oświadczył prezes PiS. I to fakt, uczynił wiele. Pytanie tylko, czy aby na pewno dla Polski to było wiele dobrego, czy wręcz przeciwnie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepfy, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną profesor Anna Siewierska-Chmaj, politolożka, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Pani profesor, pamięta pani na pewno, jak prezes NBP Adam Glapiński nie tak dawno temu opowiadał o cudzie gospodarczym Polski i zerowym zagrożeniu inflacją. Pamięta pani?
Ach, oczywiście. I zdjęcia na tle sztabek złota, oczywiście.
Tak jest. I taka była opowieść. A jest jak jest. Ceny wszystkiego szybują. Liczniki na stacjach benzynowych cyk-cyk codziennie w górę. Polacy w portfelach mają coraz mniej. Nie ma pani wrażenia, że jak teraz Jarosław Kaczyński na konwencji PiSu opowiada Polakom o sukcesach swoich rządów, to można mu tak samo wierzyć jak wtedy jego prezesowi NBP?
No, obawiam się, że jest jeszcze gorzej, a mianowicie o ile prezes NBP prawdopodobnie wiedział, że mówi bzdury, to mam wrażenie, że pan prezes Kaczyński naprawdę jest przekonany, że ma rację. On mówił z takim przekonaniem, że wydaje mi się, że on jest całkowicie oderwany od rzeczywistości, że on w to bardzo mocno wierzy i to jest chyba jeszcze gorsze niż gdyby to mówił w sposób cyniczny i tylko i wyłącznie w ramach kampanii wyborczej, no bo po kimś, kto wierzy, że tak jest, no to można się spodziewać wszystkiego, co najgorsze, zwłaszcza, że ta retoryka no, przypominała jako żywo wczesnego Gierka czy premiera Babiucha. Ja w ramach swojego doktoratu dawno, dawno temu analizowałam wszystkie expose premierów Polski. No i muszę powiedzieć, że prezes Jarosław Kaczyński przebił po prostu PRL-owskich premierów, jeśli chodzi o propagandę sukcesu.
No i właśnie Kaczyński powiedział, że jest dobrze, będzie jeszcze lepiej i pytanie tylko, komu jest dobrze i komu będzie jeszcze lepiej. I może prezes PiS patrzy na to przez pryzmat, no nie wiem, notabli swojej partii, a może utracił to słynne wyczucie rzeczywistości, które przypisywane jest mu od lat i wyczucie tych nastrojów społecznych. Może on to utracił?
Ja myślę, że może nie do końca utracił, tylko on wyczuwa te nastroje społeczne, ale w grupie wyborców PiSu. Bo proszę zwrócić uwagę jednak, że no mimo tego wszystkiego, co się dzieje, to takich drastycznych spadków PiS nie notuje, więc to jest naprawdę no już betonowy, teflonowy elektorat, tylko że on się no siłą rzeczy i siłą demografii kurczy. I Jarosław Kaczyński stracił kontakt z tą rzeczywistością spoza sfery swoich, no tych właśnie teflonowych wyborców, tych około 30%, co się może okazać niewystarczające do wygrania wyborów. No i oby tak było, to mówię już teraz może nie tyle jako politolog, bo pewnie tutaj powinnam absolutnie zachować bezstronność, no ale oprócz tego, że jestem politolożką, to jestem także Polką. No i muszę powiedzieć, że ja z rozpaczą obserwuję to, co się w Polsce dzieje.
A jak Kaczyński mówi o tajemniczym guziku, jaki rząd rzekomo ma i ewentualnie może użyć przeciwko inflacji, to sądzi pani, że Polacy, także ci teflonowi wyborcy PiSu, oni mogą tego słuchać z nadzieją, czy raczej z rozczarowaniem, obawami, a może nawet ze złością?
No ja niestety powiem, że z nadzieją. Ja mieszkam na Podkarpaciu i mam wokół siebie bardzo wielu wyborców PiSu, z którymi mam okazję często rozmawiać i ta perspektywa Podkarpacia pozwala mi jednak zachować duży dystans do no, takich dość optymistycznych czasami przewidywań czy polityków opozycyjnych, czy komentatorów, którzy no, jednak żyją na co dzień w Warszawie i tych wyborców PiSu może nie mają tak wielu wokół siebie. Wyborcy PiSu, oni naprawdę wierzą w te przekazy Jarosława Kaczyńskiego, naprawdę wierzą, że premier Morawiecki jest najlepszym premierem w historii Polski, że Glapiński czuwa nad sytuacją, że Ziobro czyści polskie sądownictwo, więc to jest taka, no właśnie, ja bym powiedziała, że właściwie to my już nie powinniśmy mówić o wyborcach PiSu, tylko o wyznawcach PiSu. To już jest religia, to już jest rodzaj wiary, a nie takiego, no nawet nie ideologii. To ja bym powiedziała, że tu już nie ma żadnego racjonalnego rozważania argumentów. To już nawet jak boli, nawet jak ceny bolą, to już te ceny bolą tak, ale ci wyborcy, oni wierzą, że to nie jest wina PiSu. To jest wina zawsze kogoś innego, ale nie PiSu. Czyli to są wyznawcy, to nie są wyborcy.
A wychodząc poza krąg tych wyborców czy wyznawców wyłącznie PiS-u, wychodząc na pole ogólnonarodowe, czy ta kwestia drożyzny i wszystkich finansowych i gospodarczych implikacji rządów PiS-u to będzie największy problem tej partii w najbliższych wyborach?
Prawdopodobnie będzie to problem, aczkolwiek ja liczę na to, że jednak opozycja znajdzie też inny język, bo granie tylko i wyłącznie na sytuacji gospodarczej, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, to jest zawsze jednak trochę ryzykowne. W ten sposób mam wrażenie, swego czasu przegrała Platforma Obywatelska, która liczyła na to, że wyborcy są racjonalni i zobaczą, że skoro sytuacja gospodarcza jest dobra, skoro przeszliśmy kryzys finansowy 2008 roku, no w miarę suchą stopą, to właściwie prawda się obroni. No więc myślę, że tylko i wyłącznie liczenie na kwestię drożyzny byłoby błędem. Ja gdybym miała tutaj cokolwiek podpowiadać opozycji, to raczej sugerowałabym, żeby no, odpuścić sobie walkę o ten elektorat pisowski. Tylko skoncentrować się na całej reszcie. Ta cała reszta oczywiście również ma problemy z cenami, z inflacją, ze spłatą kredytu i tak dalej. Ale oprócz tego ta cała reszta, mam taką nadzieję, przynajmniej rozmawiając ze swoimi studentami i widząc, jak ich poglądy jednak się zmieniają, oni są bardziej elastyczni, bardziej dociekliwi, no jednak oni liczą na to, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, kto da więcej, tylko to jest też kwestia wolności, praworządności, praw człowieka, w tym praw różnych mniejszości, ale to jest też kwestia dumy za Polskę, a oni się zaczęli ostatnio za Polskę wstydzić. Więc no, mam nadzieję, że kwestia drożyzny, oczywiście ona się jakoś tam powinna przyczynić do może nie tyle spadku notowań PiS-u, bo tak jak powiedziałam, te około 30% mam wrażenie, że jest absolutnie znieczulone na wszystko, co raczej do zmobilizowania tego elektoratu, któremu, nawet nie chcę nazywać go antypisowskim, bo to chyba też nie o to chodzi, na pewno jest jakiś elektorat negatywny w sensie, że wszystko byle nie PiS, ale bardzo marzy mi się jednak taka narracja opozycji, która oprócz tego, że mówi o drożyźnie, inflacji i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze mówi przede wszystkim o wolności, o granicach otwartych, o prawie do miłości, niezależnie od tego, jaką mamy orientację i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, troszkę inna retoryka.
I te kwestie wartości, wolności, praworządności zetknęły się z kwestiami finansowymi, drożyzny, inflacji i problemów generalnie finansowych przy okazji KPO. Rząd przed paroma dniami odtrąbił sukces zatwierdzenia przez Komisję Europejską KPO, choć przewodnicząca komisji wyraźnie powiedziała, że najpierw wypełnienie zobowiązań, a dopiero później wypłata. I teraz, co dalej teraz właśnie? Czy sądzi pani, że rząd te zobowiązania wypełni?
No, obawiam się, że nie. I w ogóle chciałabym też jasno powiedzieć, że według mnie to nie jest kwestia jedynie Izby Dyscyplinarnej, czy tam tych trzech głównych kamieni milowych, tam jest oczywiście ich więcej, no ale powiedzmy, że te trzy główne, w tym Izba Dyscyplinarna. To według mnie nie jest główny problem. Główna kwestia tak naprawdę dotyczy wartości europejskich, na których się wspólna Europa opiera. I jeśli Komisja Europejska ustąpi w tej sprawie, mam nadzieję, że tak się nie stanie, to tak naprawdę sprzeda bardzo tanio polską praworządność, bo powiedzmy za te 23 miliardy euro to bardzo tanio sprzedana praworządność, ale to, że sprzeda naszą praworządność, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że ona się sprzeniewierzy właśnie aksjologicznym fundamentom Europy i to będzie taki sygnał dla wszystkich Orbanów, Kaczyńskich, Salvinich Europy do tego, żeby jeszcze intensywniej podkopywać wspólne aksjologiczne fundamenty Unii. Muszę powiedzieć, że ja bardzo nie chciałabym, żebyśmy o Unii wciąż od lat tak się dzieje i nadal mam takie wrażenie, mówili tylko i wyłącznie jakby to była świnka skarbonka, z której my sobie tam podbieramy pieniądze, kiedy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy. W każdym razie traktujemy ją jak skarbonkę. No więc ja sądzę, że my oczywiście tych pieniędzy z KPO bardzo potrzebujemy. Przypomnę, że to są pieniądze, które nie tylko mają służyć skutkom no, łatania dziur budżetowych po pandemii i tak dalej, ale program jest wcześniejszy i to przede wszystkim ma służyć temu, żeby gospodarka europejska generalnie była bardziej konkurencyjna w stosunku do gospodarek światowych, w tym azjatyckiej, innowacyjna, zielona i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście my tych pieniędzy potrzebujemy, no ale nie za cenę wolności, nie za cenę demokracji, nie za cenę praworządności. Pani mnie pyta, czy myślę, że rząd spełni te obietnice. No obawiam się, że nie, dlatego że poza no, tymi takimi zabiegami, które no, powiedzmy, że są tylko pudrowaniem siniaków na polskiej praworządności, to powiedziałabym, że no, trzeba też słuchać uważnie temu, co mówią politycy polskiego rządu, a to jest naprawdę bardzo antyunijna retoryka i to mi przypomina bardzo też tą retorykę, która była przed referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii. To była ta narracja, gdzie właśnie wszystko, co złe było związane z Unią Europejską. Ona oczywiście była kłamliwa, ale Unia wtedy nie reagowała, uznając, że to są wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii, że to jest polityka wewnętrzna. Zresztą zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej mieli taki duży żal wtedy przecież do Komisji Europejskiej, czy wręcz personalnie nawet do Donalda Tuska, że no, Unia Europejska albo wcale, albo bardzo cicho i delikatnie dementowała te kłamstwa antyunijne. Więc ja mam nadzieję, że na tej podstawie Unia Europejska, Komisja Europejska nauczyła się, że to nie jest tylko kwestia pewnych oficjalnych deklaracji, ale to jest też kwestia wsłuchiwania się uważnie w całą tą narrację prowadzoną przez polski rząd. I wobec tego no, byłoby absolutnie no, rzeczą niedopuszczalną do tego, żeby przez palce popatrzeć na to, co się dzieje, bo tak jak powiedziałam, byłaby to wyjątkowo tanio sprzedana praworządność i to nie tylko Polski, bo to zachęciłoby też innych.
No i też trzeba zdawać sobie zapewne sprawę z tego, że te pieniądze europejskie to byłby taki fundusz wyborczy PiSu na walkę o trzecią kadencję, trzecią antyeuropejską kadencję za unijne pieniądze. Komisja Europejska musi też zdawać sobie z tego sprawę. No i właśnie pytanie, czy będzie chciała ułatwić to PiSowi?
Miejmy nadzieję, że nie, że tutaj to nasze wsparcie dla Ukrainy nie zostanie potraktowane jako karta przetargowa, że polski rząd nie będzie traktował Ukraińców właśnie w ten sposób, że nie będzie grać tą kartą, że nasza pomoc dla Ukrainy jest absolutnie bezwarunkowa i no mam nadzieję, że chociaż w tej sprawie jest zgoda narodowa. Natomiast no, co tak do końca zrobi Komisja Europejska? No trudno powiedzieć. Na razie wydaje się, że ten przykład Wielkiej Brytanii i tej retoryki antybrexitowej jednak wyczulił polityków unijnych na te kwestie wewnętrznej komunikacji politycznej, że nie da się tego jednak oddzielić. Tak? Wcześniej uważano, że to, co się dzieje w ramach tej polityki wewnętrznej, no to są sprawy wewnętrzne, a ważniejsze są deklaracje. No, gentleman's agreement oczywiście no, działa, no, pewnie niektórzy przestrzegają tych zasad, no ale do tego trzeba mieć gentlemanów jeszcze, żeby mieć też gentleman's agreement. Nie wiem, czy można na tyle zaufać naszemu rządowi, żeby wypłacić te środki, zanim pewne kroki nie zostaną podjęte. Ja mam nadzieję, że my te pieniądze dostaniemy, ale nie dostaniemy ich szybko. I to byłaby tak naprawdę dla mnie taka najlepsza wersja. To znaczy nie śpieszyć się z wypłatą środków z KPO, dopóki naprawdę nie będzie wiadomo, jakie posunięcia robi polski rząd.
Polscy sędziowie walczący od lat o praworządność w naszym kraju patrzą sceptycznie i właśnie nieufnie na to porozumienie z władzami Polski. Sędzia Tuleja uważa, że Komisja Europejska udaje, że egzekwuje praworządność, a polski rząd udaje współpracę. Też tak pani to widzi?
Ja ciągle liczę jednak na to, że politycy unijni, oni mają naprawdę duże doświadczenie w takiej dyplomatycznej grze, żeby nikogo nie obrazić, żeby nie mówić za mocno, ale wciąż mam nadzieję, że jednak nauczyli się czegoś właśnie po Brexicie, po Orbanie i no, Polska tutaj się obroni przed tą sytuacją właśnie. Ja się zgadzam tutaj z sędzią Tuleją, że to wygląda w tym momencie nie najlepiej, ale z drugiej strony jak rozmawiam z no, chociażby europosłami z Podkarpacia, no to oni mówią, że zupełnie to inaczej wygląda, kiedy się rozmawia w kuluarach europejskich i tam jest pełna świadomość tego, co polski rząd planuje, jak to rozgrywa, no i że właściwie no to KPO jest traktowane no, w taki właśnie sposób, że no, tutaj zgodzimy się, właściwie dogadamy, ogłosimy zwycięstwo, ale co zrobimy, to już jest kwestia drugorzędna. No więc kuluarach europejskich podobno te rozmowy się toczą nieco innym tonem prowadzone niż na forum, gdzie jednak ten język dyplomacji zwycięża.
Ale mimo braku tych przelewów z Brukseli, to ten sukces miliardów przyznanych z Unii Europejskiej już raz propagandowo był ograny przez partię władzy. Były te billboardy w całej Polsce, jeździły w te i we w te po kraju te plansze na lawetach samochodów. Już jakiś kupon od obiecanych pieniędzy rząd sobie wcześniej odciął. Myśli pani, że teraz też propagandowo sobie odetnie, mimo że wypłat nie ma?
To już widać, że sobie odetnie, bo wystarczy chwilę pooglądać telewizję polską, no i w zasadzie to jest ten sam przekaz. To są słowa polityków PiSu, tak, że to już jest zwycięstwo, że te pieniądze szerokim strumieniem popłyną, tylko że no znowu, do kogo popłyną, gdzie popłyną, to się dopiero okaże. Część ludzi pewnie te pieniądze dostrzeże, a część nie. No ja myślę, że coraz bardziej zniecierpliwieni są przedsiębiorcy, małe i średnie firmy, które w tych wszystkich działaniach rządu nie zauważają jakiegoś wielkiego wsparcia, a to jednak oni głównie składają się na polski budżet, więc czy uda się wyjść poza tą magiczną liczbę 30% poparcia? Nie wiem. Raz jeszcze powtórzę, nie koncentrowałabym się na wyborcach PiSu. No niestety, ale muszę powiedzieć, że wydaje się, że oni są straceni. Były maile Dworczyka, było mnóstwo afer, afera gruntowa, działki Morawieckich, no całe mnóstwo politycy PiSu, którzy mieli kontakty z paniami lekkich obyczajów. No więc mieliśmy już tutaj i kwestie obyczajowe, i kwestie finansowe, i kwestie polityczne. To nie działa, więc nie koncentrujmy się na wyborcach PiSu, skoncentrujmy się na całej reszcie i na znalezieniu przekazu po to, żeby zmobilizować całą resztę wyborców.
Pani profesor, a ten ton, jaki usłyszeliśmy na ostatniej naradzie czy konwencji PiSu, ta mobilizacja, ta zapowiedź wyruszenia w kraj, właściwie już wyruszenie, bo to nastąpiło natychmiast, to zapowiada, że wybory będą jesienią w przyszłym roku, czyli zgodnie z kalendarzem wyborczym i przed nami po prostu bardzo długa kampania, czy zwiastuje to jednak coś innego?
Ja jednak trzymam się uparcie zdania, że nie będzie wcześniejszych wyborów, chociaż no, doświadczenie uczy, że właściwie ten rząd często postępuje bardzo niestandardowo, więc nasze tutaj politologiczne czy socjologiczne przewidywania czasami po prostu opierają się na jakichś racjonalnych przesłankach, tymczasem te decyzje, które są podejmowane nie w sposób racjonalny, tylko emocjonalny czy ideologiczny. Ale myślę, że to jednak jest bardzo, bardzo długa kampania. Zresztą ja myślę, że ta kampania jest permanentna, to znaczy ona się w żadnym momencie nie zakończyła, ona cały czas trwa, natomiast to, co się działo w sobotę, no to jako żywo przywołuje obrazy z czasów PRL-u. No, no, naprawdę jeszcze brakowało tylko jakichś wielkich transparentów trzymanych przez publiczność i tak dalej, i tak dalej. No, to była jako żywo propaganda w stylu PRL-u i lat 70. No więc z takim niepokojem patrzę, jak to się skończy, bo jak się skończyło w PRL-u, to wiemy.
Pani profesor, opozycja mówi, że jest gotowa na każdy wyborczy scenariusz i kalendarz. W pani odczuciu jest?
Chciałabym powiedzieć, że tak, że czuję, że jest zwarta i gotowa, ale no jednak wciąż nie czuję tego do końca. Jednak wciąż mam wrażenie, że mobilizacja po stronie Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle Zjednoczonej Prawicy, jest dużo większa niż po stronie opozycji. Miałam okazję być tutaj na Uniwersytecie Rzeszowskim, kiedy ze studentami spotkał się Donald Tusk i muszę powiedzieć, że dawno nie widziałam go w tak dobrej formie. Mnóstwo dobrej energii, też bardzo taka spójna narracja, dobrze przygotowana do tej grupy wiekowej, więc to brzmiało świetnie, ale z drugiej strony te roszady, czy idziemy razem, czy nie idziemy razem, kiedy mówimy wspólnym głosem, a kiedy nie mówimy wspólnym głosem. Poseł Poncyliusz, który mówi, że jemu jest bliżej do Konfederacji w kwestii aborcji niż do lewicy. No to są wszystko takie drobne sygnały, ale sygnały na potencjalnych wyborców opozycyjnych bardzo zniechęcające. I ja tego się obawiam, że sondaże sondażami, ale znowu część potencjalnie opozycyjnych wyborców po prostu będzie na tyle zniechęcona, że do tych wyborów nie pójdzie.
I tu stawiamy kropkę ku przestrodze w zasadzie również.
Przestrodze. Nie chciałabym, żebyśmy tak pesymistycznie zakończyły, bo jednak mam nadzieję, że ten wiatr w żagle opozycja złapie.
Profesor Anna Siewierska-Chmaj, bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Zapraszam państwa w imieniu Michała Nogasia i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.